Siema, z tej strony Malasz.
I Kordys.
I dzisiaj spontanicznie nagrywamy pograne X.
Po graniu.
Po graniu, bo spędziliśmy cały dzień na graniu w gry dwuosobowe i to są cztery gry, ale myślę, że kontekstualnie będzie wjeżdżało to na 8 gier. Każdy z nich do czegoś nawiązuje, do czego graliśmy.
Tak, w tym sensie.
Myślę, że jesteśmy po kolei.
No oczywiście.
Dobra, zaczęliśmy dzień od... rzućmy kościół. Żeby wylosować chociaż kolejność, kto będzie zaczynał mówić o której grze. Masz jakąś monetę, kostkę?
Czekaj. Logo czy bez loga?
Nie do litości.
To ja biorę logo.
Dobra. Kordys właśnie rzucił gumką do wycierania, która ma nadruk z jednej strony i stwierdził, że wybiera logo. I w takim razie zaczynasz.
Tak wychodzi.
Gumka ci sprzyja.
Potwory w Tokio Duel.
Tak.
To dla mnie była, jak już wcześniej Michałowi powiedziałem, pierwsza prawdziwa rozgrywka w Potwory z Tokio, bo o ile przy normalnej partii jest tak, że często się szybko wypada, to tutaj przynajmniej jak się gra, można rozegrać grę do końca.
Znaczy jak się szybko wypada, tak jak ja dzisiaj w pierwszej partii, to można zacząć od nowa.
A nie, to w ogóle super było.
No świetnie, w czterech kolejkach, w czwartej kolejce mnie dojechałeś.
Tak.
Super.
Balans i all skill.
Dobra gra.
Generalnie co to jest? To są potwory z Tokio, tylko że w wersji dwuosobowej, gdzie nie wypychamy się z Tokio, tylko przepychamy sobie dwa znaczniki pomiędzy sobą. Oprócz tego, że też w siebie naparzamy i zbieramy energię i kupujemy karty.
Tak, oni tutaj wyjęli jakby ten element wchodzenia i wychodzenia z miasta. Czyli to był taki trochę element pressure luck, że czy jeszcze chwilę posiedzieć i zarabiać punkty, czy już się cofnąć. I wycięli element w ogóle punktów, a zamiast tego są te przesuwajki, które w moim odczuciu bardzo, bardzo podobnie działają. W sensie tam też trzeba było numerki wyrzucić trzy takie same i każdy kolejny dawał ci plus jeden.
No, znaczy teoretycznie podobnie to działa. Z drugiej strony w normalnych potworach jest tak, że te punkty w sumie się nie liczą, bo i tak ktoś po prostu padnie, zanim ktoś się to zbierają.
No, niekoniecznie. Ja mam bardzo różne partie i bardzo różnie ludzie wygrywają. Raz na punkty, raz na dobicie.
Znaczy inaczej, może, bo w sumie nigdy nie doszedłem tak daleko w partii. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że wchodzisz do Tokio, naparzają w ciebie i zasadniczo nie masz decyzji, czy punktować, tylko uciekam stamtąd, póki jeszcze mam czym.
Ja zawsze mówiłem, i teraz obalę ten argument, bo ja zawsze mówiłem, że nie, no tak, no to jest gra z odpadaniem. Teraz mówię o potworach w Tokio w ogóle.
Klasik.
To jest, tak, to jest gra z odpadaniem, ale, no, ale jak za długo siedzisz w Tokio, to sam jesteś winny. I jeżeli tylko wejdziesz do Tokio, dostaniesz atak i od razu wychodzisz, to raczej przeżyjesz i gramy do końca. Natomiast jak kupiłem roczną edycję jakoś tam w zeszłym roku czy coś i zagraliśmy tam chyba jedną czy dwie partie i one obie wyglądały tak, że chyba po 12 minucie dwie osoby zginęły, a graliśmy 55.
No.
I ja widziałem, że te osoby nie zrobiły nic złego. One nic nie zawiniły. Każda weszła chyba na chwilę do Tokio, dostała w pierdziel, tak. Cofnęła się, druga weszła do Tokio, dostała w pierdziel, cofnęła się.
Tak, potem i wchodziły, bo musiały, bo taka jest
tak,
mechanika.
I potem wszedł ktoś, kto potem rzucił bardzo duży łapek i po prostu wyjaśnił pół stołu. Więc ten argument się sam obala. Natomiast ten element występuje tak samo właśnie w wersji duel, co widzieliśmy dzisiaj w pierwszej partii.
Tak, ale to taka specyfika jednego potwora, który po prostu jest na to nastawiony. Jakby no... No trzeba się z tym liczyć, albo na niego nie grać chyba.
Znaczy, dla mnie to dzisiaj zagraliśmy dwie partie i dla mnie obie te partie były bardzo jednostronne i mi się bardzo nie podobały. Wcześniej grałem z potworami, które są bardzo elastyczne pod względem zachowań.
Mają takie niejednoznaczne te umiejętności.
Tak, tam sobie rzucą, a będziesz miał więcej kostek, a ten to tam jakieś przeszkadzajki, a no spoko, tam generalnie gramy w grę i każdy ma jakąś drobiażdżek, a tam ktoś zarobi więcej energii, spoko, baw się kartami, super. Ale te dwa potwory, przeciwko którym dzisiaj grałem, to w ogóle nie ma sensu rozgrywka przeciwko nim. Już mówię dlaczego. Pierwszy, przeciwko którym grałem, to jest Mecha Dragon, czy jakkolwiek on się nazywa. No i Mecha Dragon ma prostą strategię. On ma rzucać dużo łapek i dużo wykrzykników. Jeżeli to zrobi, narzuca presję na to, że przeciwnik musi się leczyć. Tylko, że to jest nierówna walka, bo ty rzucasz i dla ciebie dzięki temu skillowi atakowanie jest bardziej optymalne niż przeciętne ciągnięcie sznura.
Tak, bo ja sobie mnożę kostki przez siebie, więc to są ponadprzeciętne wyniki
tak,
ataku.
Tak, średnio tak bułka za 6 wchodzi.
Po czym przeciwnik sobie sumuje tylko swoje serduszka, więc w sumie no niestety...
Tak, ty tak na pięciu mniej więcej wynikach wyciągasz 6 damage'u. No.
Prosta arytmetyka.
No właśnie, więc ja byłem przyparty do muru. W pierwszej kolejce na 5 kościach jako startowy gracz zacząłeś od tego, że przewaliłeś mi za 6. 2 razy 3 poszło. Ja tak patrzę, aha, czyli z 13 życia mam już 7. Czy tam, czy nie, z 14 chyba. Tak, no dobra, to nadal jestem ponad połowę. Grajmy w grę normalnie. Aha. Robię swoje rzeczy, twoja druga kolejka przewaliła się chyba za 4. Tak. Czy tam, nie, ty chyba znowu za 6 przewaliłeś. Znowu za 6, druga była za 6 i ja zostałem na 2 HP. Po tak. Kolejka. I tak, aha, czyli gramy w bicie kontra leczenie. No to wszystko turlam, żeby było leczenie. No tam wyleczyłem 2 czy 3 HP, po czym ty poturlałeś, wlepiłeś mi dokładnie tyle samo. Kurna, to znowu się leczę. No słabo wyszło, twój czwarty ruch, koniec gry.
Tak, tak, no, wtaczanie kamienia pod górę.
Ta gra nie miała sensu dla mnie, zupełnie. I każdy, kto grałby Mechan Dragonem, powinien grać po prostu na to, żeby przerzucać pod ten skill grać. No to jest brainless. Tam nie ma gry z tym. A jak grałem drugą partię przeciwko tobie, jak byłeś Godzillą, Gigazaurem, czy jakoś się tam nazywa, też tak. Była to jednostronna partia, bo jego przelicznik, że za każde 2 wykrzykniki jest w stanie przeciągnąć dowolny znacznik. Nawet nie to, że to ma lepszy przelicznik. Dowolny znacznik za 2 symbole, a nie jeden taki, jaki, na jaki jesteś skazany za 3 symbole, sprawia, że to jest po prostu, a no to biorę budynek i przeciągam w swoją stronę. Aha, no dobra, to ja gram w grę. To ja biorę budynek i przeciągam w swoją stronę. Aha, czyli za 3 ruchy wygrasz, no to muszę wyciągać ten budynek. I to dokładnie to samo.
Tak, to znaczy to widziałem, że to jest dokładnie to samo się działo, że zasadniczo ja szybciej przeciągam budynek do siebie, niż ty jesteś w stanie go zawracać. I tylko te specjalne karty akurat cię ratowały przez parę kolejek.
Więc te 2 potwory są dla mnie kompletnie bez sensu. Jakby...
Chyba, że zagrać nimi przeciwko sobie zawsze.
No to będzie krótka gra, to będzie wyścig 2 potworów.
No właśnie, czy gramy normalną partię, czy taką szybką. I wtedy, dobra, to ja cię próbuję zniszczyć, a ja ci próbuję wyciągnąć.
Tak. Komu się lepiej potoczy w 3-4 rzutach, ten wygrał. Dobra, ale jakby wytnijmy te potwory, powiedzmy, że zostają te pozostałe. Pingwinem grałem moją pierwszą grę, on jest super fajny. On jest super przyjemny. Bo sobie turlasz, tam wypadnie ci 1 lub 2 wykrzykniki, to masz więcej kostek w przyszłej turze. A to jest nie dość, że przyjemne, że żaden wykrzyknik ci się nie zmarnuje, co chyba tylko u niego takie coś jest. Mm-hmm. To po drugie, kurczę, no po prostu sejwowanie, przeniesienie sobie kostki na przyszłą kolejkę jest super, bo jak na tej kolejce masz 8 kostek, to jest duża szansa, że wyturlasz dużo budynków albo dużo gwiazdek. Więc co drugą turę, a nawet jak ci nie wyturlają, to prawdopodobnie z tych 8 kostek odzyskasz te 2 wykrzykniki, więc może w następnej super mega przyjemna gra nim jest. Koteczkiem robienie dużo energii, dzisiaj się tym trochę bawiłem, też fajne, rzeczywiście można było się pobawić kartami. I rzeczywiście tam bardzo długo mi to wydłużyło grę i udało mi się za pomocą kart wyciągać ten budynek. Tak. I koniec końcem w ogóle jakimś totalnym fartem wygrałem, ale to mam wrażenie, że ty grałeś po tej pierwszej partii, miałeś taki, dobra, tutaj w drugiej tak bardziej YOLO zagram, kupiłeś tak. Taką ryzykowną kartę, tak, lajaj trochę.
Znaczy to tak na tej zasadzie to było, ja w zasadzie patrzę... Kurde, ja to wygram. Dobra, to zróbmy coś szalonego i zobaczymy, tak. Pobawmy się tą grą.
I kupiłeś tę kartę, która była dla ciebie totalnie, no nie pasowała do twojego pomysłu na grę, nie? Tak. Żeby rzucać dużo budynków i dużo wykrzykników, a karta mówiła, że jak będziesz miał na koniec rzutu 4 symbole takie same, to oberwiesz bułę za 10.
Że może nie tyle nie pasowała, bo teoretycznie ona mi dawała bonus. Jakby 7 kostka ułatwiała mi wyrzucenie tych 3 budynków albo tam
tak,
2
wykrzykników. Tak, ale miałem wrażenie, że jakbyś grał turniejowo, to byś się nie kupił, tylko byś...
Może, pewnie, znaczy możliwe.
Cisnął konsekwentnie, żeby rzucać dużo tych
budynków. Znaczy inaczej, gdybym ja ją kupił i się nie trafiły te karty na wyciąganie budynku z powrotem o 2 tobie, no to wtedy bym wygrał nadal z tą kartą.
No ty byś już dawno wygrał, gdyby te 2 karty mi nie wyszły, że mogą odciągnąć budynek. Tak. Albo gdyby się zresetował rynek tam.
Tak, to też tak, głupie decyzje, bo nawet nie myślałem o tym, że mogę resetować.
Więc, i... To nie jest tak, że z tym Godzillą miałem szansę wygrać. Wygrałem totalnym fartem, trochę Marcina takim YOLO, że a tam dobra.
To jest postać samograj.
Tak, obie te postaci samograj. Więc koteczkiem się fajnie całkiem bawiłem. Małpa jest taka SEO, bo on stawia takie blokery mech. Rzadko kiedy, jak grałem jakby pełnoprawnie w tę grę, wcześniej grałem 2 partie, jedną z dzieckiem, drugą z dorosłym i dzisiaj zagrałem 2 z tobą. Ciężko jest wykręcić w ogóle wynik, żeby zrobić 2 ruchy. 2 jeszcze jest osiągalne. Te 4 symbole powiedzmy, że ci się uda, ale 3-4 mech nie bardzo, to się nie wydarza raczej. Więc ten skill tego Konga, że on za 2 wykrzykniki stawia taki bloker za kimś, który sprawia, że ten gość,
zadziała po prostu.
Zatrzyma się na tym blokerze. No potem ja spróbuję oczywiście wyciągnąć znowu ten znacznik z tego blokera, żeby koleś znowu miał tę ścianę aktywną. No ja rozumiem.
To jest takie bardzo sytuacyjne. Bardziej na zasadzie widzę, że jest karta na rynku, która przesunie o 2, więc w sumie ci zablokuje, żebyś albo musiał wywalić tę energię tak na nic i ja miał tą, albo żebym ja miał tą kartę na przyszłą kolejkę.
No,
takie bardzo sytuacyjne.
A Alienoida właściwie nie widziałem, bo on wystąpił tylko w jednej partii dzisiaj, jak walczył z Mechadragonem, więc to, że on za 2 wykrzykniki może mieć dowolny wynik, albo za 3 wykrzykniki może mieć 2 dowolne wyniki.
Brzmi nie najgorzej, ale nie jakoś.
Brzmi nie najgorzej, ale nadal lepiej mi da. Tak czy inaczej, dobra, bo teraz się strasznie rozrotamy.
Tak.
Myślałem, że będzie to odpowiedź w świeżości, ale zagrałem i stwierdziłem, że Japonia to nie jest kraj dla starych ludzi. Czyli ja jestem zbyt wymanierowany już na to, żeby rzucać 6 kostkami, bawić się na mechanice Yahtzee i liczyć na to, że wyturlam to, co chcę. I bardziej mnie irytuje, że czasami no po prostu tak te kości przeciwko tobie są, że jest taki, o Jezu, no nie, po prostu nie. No wiesz, że statystycznie coś tam, no nie. No i znowu wszystko co najgorsze. No i jakoś mnie to nie jara. Wolę gry, w której czuję większą kontrolę, większą decyzyjność. I tutaj niestety to jest... To, co jest ta losowość kości, to jest 100% to samo, co w Potworach w Tokio, tak?
No to ja powiem, że dla mnie to był powiew świeżości, w tym sensie, że normalnymi, tak jak mówiłem, potworami się nie mogłem nigdy za dużo pobawić. Dla mnie to było takie, o, fajnie, w końcu gram w Potwory w Tokio, a więc tak wygląda granie w tą grę.
A widzisz, bo mnie najbardziej Potwory w Tokio kojarzą się z dwoma rzeczami. Pierwsza to jest to, że kupujemy karty, które zmieniają nam rozgrywkę, aha, bo generalnie to jest prosta gra z downtime'em, wiadomo, tutaj tego downtime'u nie ma, super, że nie ma downtime'u. Takiego dużego, ale kojarzy mi się z tym, że naprawdę odjechane skille dostajemy z tych mutacji i z tych kart z deku i to nam naprawdę zmienia grę. Każda rozgrywka jest trochę inna. A drugie, z czym mi się kojarzy, to jest właśnie King of the Hill. W sensie ktoś wchodzi i mówi here I stand, nie? I pytanie, kiedy ci zmięknie faja? Kiedy właśnie się wycofać? Kiedy stwierdzić, kurczę, w sumie na razie mało oberwałem, tutaj jeszcze ten mi wlepia za 3, ale już zaraz jeszcze tylko jeden gracz będzie, to może się uda wystać. To mi się też, to jest taki drugi kamień solidny w fundamencie King of Tokyo dla mnie, w tym jak ja czuję tę grę. I tego tutaj nie było. Jak zagrałem po drugiej mojej partii w King of Tokyo Duel, miałem takie, kurczę, to było dla mnie naprawdę ważne. A tutaj tego nie ma. I brakuje mi tego. I ja wiem, świadomy wszystkich wad King of Tokyo, tego, że tak naprawdę na powyżej 4 osób to w ogóle jest killerski downtime, to bardziej mi się podoba ta imprezowość, że jak siedzimy wszyscy, ktoś zginie, to się śmiejemy, a co, no wiadomo, jak ktoś zginie po 12 minutach z 55, to jest nam raczej smutno. Ale wiesz, gramy, ktoś zginie, ktoś coś tam tutaj, ktoś wejdzie, wiesz, jest taka poczucie takiej imprezówki.
Czy w teorii tak, no.
I tylko dokończę zdanie. A ta gra dla mnie nadal jest mechanicznie imprezówką, tylko że pojedynkową, a w pojedynku ta losowość, duża imprezowość mi nie pasuje. Więc dla mnie ta gra wylatuje. I można, jakby relatywnie mogę się z tobą zgodzić, że to niby jest lepsza gra w pewnych aspektach, ale ona mi nie dowozi jako dwuosobówka, wolę inne dwie dwuosobówki, a King of Tokyo jako imprezówka coś tam jeszcze dowozi i mogę tam czasem w to zagrać, nie?
No to ja bym powiedział, że tak, standardowe potwory są w teorii fajne i zawsze się tak podpalam, że o, fajnie będzie pograć, a potem mnie zawodzi, bo nie dowozi. A to przynajmniej dowiodło taki trzon tego, jak ta mechanika wygląda, że faktycznie się trochę rozwijasz i sobie turlasz kostkami i po prostu tak sobie na luzie się bawisz. Czy to jest jakaś super ekstra gra, którą bym zachowywał? Pewnie nie, ale też nie jest jakaś kompletnie słaba i nie jest taka, że odrzuca mnie na myśl o granie w nią. To jest taka solidna trójka dla mnie po prostu.
Dla mnie nie wiem. No na pewno nie więcej niż trójka. To pewne. Dwójka chyba nie, dla mnie taka trójka mi z minusem, ale to jest wszystko mówię. Dla mnie to jest takie czysto subiektywne, że trochę mi szkoda czasu na to, rzucam, przerzucam. Wolę inne dwuosobówki. W kategorii dwuosobówka ona przegrywa z innymi grami, co najmniej kilkoma, a w kategorii King of Tokyo mi bardziej dowozi to, z czym mi się kojarzy chyba po prostu. To mówię, ten King of the Hill tam jest i imprezowość. Więc tak, no chyba też nam truje. No chyba tyle, nie? O potworach.
Chyba tak.
Więc ja się tego pozbywam, bo niestety za dużo gier na półce, a dwuosobówki są lepsze. Przejdźmy do kolejnej dwuosobówki. Chciałem nawiązać, ale to jakby...
Czy chcesz rzucić gumką?
Po zdaniu są inne dwuosobówki lepsze i przechodzimy do drugiego tytułu. Dobra, musimy zacząć z jakiegoś innego punktu wyjścia. Drugi tytuł, który omawiamy, to jest Star Wars The Deck Building Game. Dzisiaj zagraliśmy pierwszy raz w czerwone pudełko, czyli w Wojny Klonów. Przepraszam, Clone Wars, edycja polska.
Bo to jest jako, to nie jest jako rozszerzenie, tylko alternatywny starter. Tak?
Dziękuję, że o to zapytałeś. Bardzo, zawsze mówię o tych rozmowach. Bardzo dziękuję za to pytanie, bardzo dobre pytanie. Już śpieszę z odpowiedzią. Otóż, kupując to pudełko, jak wiele innych osób, jak czytałem, ktoś tam też się naciął, myślałem, dobra, to będzie więcej można skrossoverować. Otóż, to się da skrossoverować, tylko że to się crossoveruje tak, że musisz rozdzielić te talie, czyli bierzesz jedną niebieską frakcję z jednego tego i drugą, nie wiem, czy może nawet niebieską kontra niebieską, nie wiem, ale nawet może to być tak, że bierzesz niebieską z jednego boksa, czerwoną z drugiego i wybierasz jedną już jeszcze szarą talię. Czyli musisz cały deck przed grą rozdzielić na 3 kubki, żeby to sobie skrossować. Natomiast dla mnie, abstrahując od całego tego wysiłku, który trzeba w to wsadzić, czyli rozdzielić dwie gry, bo to musisz dwie gry rozdzielić,
tak.
Albo, nie wiem, rozdzielać po każdej partii, trzymać jakby...
Nie, to jest ta sama myśl mnie mierzy.
Dla mnie w ogóle pierwsza rzecz jest taka, że wcześniej zagrałem łącznie chyba 4 partie w niebieskie pudełko, teraz zagrałem w czerwone. Dla mnie to jest jedna i ta sama gra. Dla mnie nie ma żadnej różnicy.
Tak. Jakby nie było jakiejś takiej faktycznie odczuwalnej różnicy pomiędzy tymi frakcjami.
Tak. Ja nawet bym nie wiedział, że którąś mam zostawić, bo jest fajniejsza. Nie, po prostu to jest 95% to jest dokładnie ta sama gra. W takim odczuciu, w tym co ja czuję. Nie mówię, że karty, bo karty są inne.
Znaczy, no. Dobra, trochę jest różnicy. W sumie nie czułem tej jakoś różnicy bardzo na Rebelii. Znaczy, czekaj, inaczej. W podstawce faktycznie było czuć, że jedna frakcja odrzuca przeciwnikowi karty i że uwala możliwość grania. Jakby teraz, dzisiaj tego nie było w ogóle.
Rebelia odrzuca karty Imperium.
Tak.
A Imperium ma duże możliwości, robiąc te napady, sabotaże. Nie, sabotaże robi Rebelia. Imperium robi eliminację. To są zupełnie dwie różne rzeczy. To tam Imperium ma możliwość dużego odśmiecania się. A Rebelia ma możliwość mówienia, przeciwnik odrzuca kartę, albo jak tego nie zrobi, to ty tam zarabiasz coś fajnego. I zazwyczaj tam jak ktoś ma śmiecią kartę, to spoko, odrzuci, a jak nie ma, no to zarabiasz tam coś tak relatywnie odczuwalnie troszeczkę lepszego niż ta jedna karta.
Tam chyba nie wszystkie karty dawały ten wybór, niektóre po prostu cię odrzucały.
Większość dawała wybór, zdecydowana większość. Mówię. Po czterech, ja chyba 4 partie w to zagrałem, nie? Dobra, ale przejdźmy do tego, bo tak na razie się bardzo rozwodniliśmy o tym. Zagraliśmy, tam chyba pierwszą partię razem zagraliśmy w niebieskie pudełko. Tak. Dzisiaj mówimy o czerwonym pudełku, ale zacznijmy od niebieskiego. Zagraliśmy, jak wtedy grałem Rebelium, ty grałeś Imperium. I moje pierwsze wrażenie z tej gry było takie, że to jest nowy, ciekawy deckbuilder dwuosobowy z rodziny Star Realmsów. W sensie Jenner Star Realms, czy tam Jenner, ta gałęź Ascension, którą dla mnie do tej pory wygrywało tylko i wyłącznie Shards of Infinity, wreszcie doczekało się czegoś, co jest trochę inne, ale również ciekawe. Bo tutaj mamy ten 3 planety, w sensie rozwal przeciwnik planetą, dostaje nową, trzeba łącznie zarwalić 3 planety.
Ten sabotaż i eliminacja też brzmiała jako fajny pomysł.
Tak, to jest takie odwrócenie dla mnie mechaniki Mercenaries z Shards of Infinity. Tam mogliśmy nagle, instantowo, brakuje mi kilku punktów ataku, to sobie dokupię kartę z rynku za hajs. A tu jest odwrócenie tego, czyli mam za dużo ataku, to sobie kupię karty za atak, w sensie wykonam sabotaż na kartach na rynku przeciwnika kartach, czyli czerwoni mogą niebieskie karty sabotować, ale nie mogą ich kupić, a niebiescy mogą kupić niebieskie, a sabotować mogą czerwone, tak?
Jak akurat są takie karty?
I okej, jest to odwrócenie i to fajnie też uzupełnia ten potencjalny problem, że ty masz planetę, która jest na kilku HP, a ja nagle mam kolejkę, że mam dużo ataku, to mogę sobie przetopić ten nadmiar ataku na karty, które są na rynku. Fajnie, że jest ku temu narzędzie. I mechanika mocy suwania tego, że niektóre karty się buffują, to jest trochę tak jak ulepszane karty w Shards of Infinity, że działają lepiej, jak masz wystarczająco dużo fokusa, zwanego przez nas expem. I to mi tak wszystko kurczę fajnie, ciekawie. I to, że można pompować damage w okręty i w bazy nie naraz, tylko po trochu są kosteczki. Są kosteczki hajsu, więc można sobie łatwiej je zapamiętywać. Wszystko to mi tak wyglądało. Moje pierwsze wrażenie było, okej, to jest inna gra i ma również wiele ciekawych elementów. Raczej u mnie zostanie jako drugi bardzo ciekawy deckbuilder Ascension Style.
W sensie to przed grą czy po grze?
To było po mojej pierwszej partii. I po drugiej nawet też. Drugą grałem z Marianem.
Tak. Ja się już po pierwszej niestety jakby odbiłem. Z jednej strony właśnie przez to, że jakby ta asymetria frakcji trochę bolała, jakby moją stronę bardziej, inaczej. Dla mnie to było bardzo negatywnie odczuwalne, że nie mam czym grać co kolejkę. Natomiast z ogólniejszych wad też było to, że ta gra po prostu strasznie dużo czasu zajmuje, jak na to, co dowozi.
Tak, tak. I ja to też zgadzam się, od początku się z tym zgadzałem, że dla mnie było takie, kurczę, fajne, ale za długie, ale może będzie szybciej w kolejnych partiach. Tak. Otóż nie było.
I jakby powiązane z tym, a jednak nie jeden do jednego, nie tylko to, że gra jako całość zajmuje dużo czasu, ale też wymusza bardzo często długie downtime'y.
Tak. Ja to dopiero zobaczyłem dzisiaj. W tej partii. W sensie zobaczyłem, że rzeczywiście czasami jest tak, że masz kolejkę, która trwa 10 sekund, bo masz same gówno karty dociągnięte gdzieś tam z początku gry, a twój przeciwnik, no po prostu dzisiaj olśniło mnie, z czym się kojarzy ta gra. Kojarzy mi się z Terrors of London, które również, jak tam była ta mechanika hordy, wykładałeś, tak. Dobierałeś, odpalałeś, to... horda, i te kolejki trwały po kilka minut czasami. Tak. Jak się dobrze skąpiło, potrafiło trwać kilka minut. Ja pamiętam, że abstrahując od różnych innych wad tej gry, to był jeden z czynników, który mi ją zabijał. W sensie, że czasami ktoś robił tak kombo kolejki I tam mówi, to robię to, to robię to, a ja w tym momencie mówiłem, mnie to zupełnie nie obchodzi, powiedz, kiedy będzie moja tura.
Tak,
i
dzisiaj, kiedy zacytowałeś to.
I dzisiaj, jak zobaczyłem, że ty coś kupujesz, coś robisz, ja ci powiedziałem ci, mnie to zupełnie nie interesuje, co ty kupujesz, powiedz mi, jak będzie moja kolejka. I mi olśniło, tak, że kurwa, teraz są w London 2.0.
Tak, po czym przyszła następna kolejka i ty robiłeś to samo, a ja zasadniczo...
No poszedłeś robić obiad.
Pójdę robić obiad.
Tak. Tak, więc jakoś inne gry z tego gatunku, nawet te proste, jak Star Realmsy i Horror Realmsy, nie mają tego problemu. One są dynamiczne. A Shards of Infinity również jest dynamiczne. Ono potrafi mieć głębie, kombosy, coś tam wskrzesza z discardu, ale to wszystko jest jakoś tak elegancko zapakowane, że to nie są takie długie kolejki. Bo tutaj naprawdę tyle się tego wykłada czasami. Tu coś przeliczasz, tu odstrzelisz, dostajesz kasę, za kasę kupujesz, za to co kupiłeś coś tam.
Tak, i strzelać w przeciwnika, czy strzelać w karty, czy może kupić kartę, żeby wyszła karta, którą mogę ustrzelić, czy może ustrzelić kartę, którą, żeby wyszła karta, którą kupię.
Tak. Czy najpierw strzelać, czy najpierw kupować? Też miałem ten dylemat. Że czy bardziej liczę na to, że kupię fajną kartę, czy bardziej liczę na to, że zaraz odstrzelę fajną kartę? No tak, ale tak, z kolejnych problemów, które ma ta gra, to jest to, że rynek teoretycznie jest fajny, bo ma 6 kart i jak jest za dużo kart przeciwnika, to jesteś w stanie je odstrzelić, ale jest kilka ale. Pierwsze jest to, że jest dużo kart, których nie mogę kupić, bo wyszło dużo kart drugiego koloru, a ja mam wpytę hajsu, bo akurat tak mi się wylosowało.
Zero strzałów
i jedyne co mogę zrobić z kasą, to kupować tych podstawowych najemników, których nie chcę, bo to już są za słabe karty już w midgame'ie. Takiej sytuacji nie było za bardzo, ale widziałem, że było o włos czasami od nich.
No, tak, ale w drugą stronę były dzisiaj sytuacje zdecydowanie.
To, że masz za dużo ataku, bywa w tej grze o wiele częściej.
Tak, i to w różnych sytuacjach, albo bo akurat planeta się dobija i w sumie już nie masz w co wsadzać, znaczy nie możesz w nią ładować więcej, bo no właśnie wyspełni na początku kolejki gracza dopiero.
Znaczy to jest generalnie fajne, że tak jest.
Znaczy, z jednej strony fajne, ale z drugiej strony
zawsze boli.
Zależy od sytuacji na rynku, bo jeżeli jest tak, że jest w miarę rynek ładnie rozłożony, no to okej, okay, no to dobijam tą planetę i się bawię rynkiem. A dzisiaj było parę takich sytuacji, że na przykład jest cała ława czerwonych kart, na które trzeba zasobów, a nie ataków, a tutaj jest po prostu całe mnóstwo ataków i nie ma co z nimi robić.
No tak, ale ty to tam dzisiaj w najgorszym wypadku przepaliłeś 3 albo 4 punkty ataku, pamiętam, jak mi rozwalałeś planetę. Ja pamiętam grę jedną w ten tytuł, kiedy już HP u przeciwnika było niskie i ja nagle przepaliłem, bo tam Skywalker mi wyszedł, coś tam, chyba jak grałem z Marianem tak było. I nagle miałem 10 damage'u overkilla.
Ja chyba 7 przepaliłem w tej takiej dobrej kolejce.
Łącznie, w jednej kolejce.
Tak.
Ale to strasznie boli. Jest tak, mam tyle ataku i wszystko tak poszło w piach, dlatego że te karty za wcześnie wyszły.
Tak, i teraz te karty są na discardzie, a ty będziesz dociągał jakieś szroty, które mi już nie
przez to, że ten problem bardzo byłoby łatwo naprawić mechaniką, którą ja jako pierwszą dodałem już do mojego pierwszego prototypu, na którym pracowałem debilingowego i nawet jeszcze jak w brzdenka poznałem, dodałem to jako home rule, czyli nie musisz zagrywać wszystkich kart ze swojej ręki. To chyba Knizia w Quest for Eldorado zrobił już taką innowację, nie?
Aha.
Że kurwa, to jest pierwsze, po kilku grach debilingowych, wiele lat temu już mi wpadło, mówię, pierwsze partie w brzdenka, fajnie było jakby te karty dały się save'ować, bo niektóre z nich są bardzo sytuacyjne. I tu tak samo, masz Luke'a Skywalkera, widzisz, że to jest totalny overkill, wiesz, że gdyby on był jedną kartę dalej i by ci się nie wyciągnął, to za chwilę byś fajnie władował pół życia w stację? Nie, przez pech do ciągu po prostu totalnie się marnuje cała ta karta. I ja bym po prostu chciał mieć możliwość powiedzenia, dobra, tutaj jednej karty nie zagrywam, a dobieram tylko 4 zamiast 5, nie? Prosta sprawa, mniejszy dociąg, ale save'uję sobie kartę. Więc to jeszcze mogłoby uratować ten aspekt overkilli, ale nie wiem, czy to by jeszcze nie zabiło, znaczy myślę, że to by nie, jakby, tu też jest zawsze, tak mi ludzie mówili, jak rozmawiałem o zaaplikowaniu tego do brzdenka, to ludzie mówili o takim zarzucie, nie, to w ogóle ta decyzja, czy czegoś nie save'ować, to w ogóle downtime strasznie duży. Ile razy grałem w takie gry, to było tak, że raczej wywalasz się ze wszystkiego, bo chcesz dobierać karty, a czasami po prostu widzisz, że nie masz co zrobić, no to wtedy masz do tego tę mechanikę i myślisz, dobra, to teraz sobie sprytnie zachowam. I tu pewnie działałoby tak samo.
No, pewnie tak. Po prostu jakby akurat ci się blokowało ze względu na to, jak wygląda rynek czy coś, to tak to byś sobie zachował.
Tak. Ale rynek ma jeszcze drugi problem. Otóż, jasne, nie masz co zrobić. Rynek się zawalił kartami przeciwnika, ale ty możesz odstrzelić? No nie, bo okrętów nie możesz odstrzelić.
Tak, to jest takie...
Dlaczego?
Mamy tutaj specjalną mechanikę, żeby rynek się nie zaśmiecał, ale to nie dotyczy tych kart.
Tak. I były sytuacje, że ja patrzyłem, w których grach było tak, że pół rynku, 3 albo 4 karty z 6 były w statkach przeciwnika, a ja tak, kurwa, to dla mnie rynek jest mega wąski.
No
super.
No, tak.
Albo sytuacja z dzisiaj. Ja wiem, że jeżeli dobiję twoją planetę, to ty zagrasz kolejną planetę z ręki, że bierzesz kartę za darmo. i nie mogę z tym nic zrobić, bo ta karta, która leży na rynku, jest twoim statkiem za 7, który jest mega powerny, który bardzo nie chce, żeby trafił na twoją rękę i nie mogę z tym absolutnie, absolutnie nic zrobić.
Tak jest. Jakby coś tam nie zadziałało. Tak naprawdę trzeba by trochę przemodyfikować, jak ten rynek działa, jakieś tam limity ponarzucać, ile tych kart jest naraz dostępnych i faktycznie, czy nie dałoby się zestrzeliwać wszystkich, no to trzeba by trochę chyba przemyśleć tę mechanikę na nowo.
Tak. Dokończając rzeczy, które jeszcze mi się nie podobały, w dzisiejszym czerwonym pudełku jeszcze jedna rzecz doszła, która mi się nie podobała, czyli stosy kart odrzuconych, stosy kart anihilowanych. Być może w niebieskie pudełko graliśmy źle.
Znaczy, tak, tylko tam nie miało to znaczenia.
Bo normalnie w grach deckbuildingowych, we wszystkich, które mają taki ten, jest po prostu, okej, jeżeli usuwasz kartę z rynku, to wrzuć ją do pudełka. Usuwasz kartę z ręki, wrzuć ją do pudełka. Czyli mamy swój deck, mamy swój discard i łącznie mamy jakiś stos kart zniszczonych w tak zwanym pudełku. Ale tutaj musieli pójść głębiej, ponieważ w Clone Wars, edycja polska, jest podział na to, no właśnie, teraz ja spróbuję to odtworzyć, a ty mi powiesz, czy się nie walnąłem. Jeżeli anihilujemy karty, czy jest napisane anihiluj, czyli anihiluj ze swojej ręki lub discardu, to idzie na prywatny stos kart anihilowanych.
Tak.
Jeżeli zniszczymy kartę z rynku poprzez odstrzał,
sabotaż lub eliminację.
Tak, czyli tak, odstrzał, czyli właśnie sabotaż lub eliminację, to ona idzie na stos odrzuconych kart rynku, czyli taka wspólna anihilacja.
Znaczy, to nie jest anihilacja.
No ja to traktuję jako wyrzut do pudełka, bo to już nie jest na rynku, nie? To mi się właśnie, wiesz, dla mnie jest takie kontrintuicyjne. I to wszystko, bo jeszcze były, karty, które same się anihilują, typu zniszcz tego podstawowego kupca, to rozumiem, że on też nie wraca do puli kupców. Ten taki podstawowy, wiesz, gość, co daje dwa hajsu, on nie wraca do puli kupców.
On mówi anihiluj, no to idzie na
czyli idzie na stos prywatny.
Na to wychodzi.
Super.
No jeszcze ewentualnie może się zdarzać, że możesz odrzucać karty z rynku i wtedy one idą na stos kart odrzuconych rynku. Tak samo jak te eliminowane lub sabotowane.
No dobra. Czyli odrzucanie karty rynku różni... Możesz, czekaj, bo nie ma mechanizmów, które mówią anihiluj kartę z rynku, tylko jest odrzuc.
Jest. W tej wersji, w tym pudełku jest. Po stronie, jak oni się nazywają? Separatyści?
Tak.
Oni mają możliwość... Anihiluj kartę separatystów z rynku.
Na swój prywatny anihilator.
Znaczy wychodzi na to, że na swój prywatny.
Okej, okay. Czy nie ma prostej zasady, że z rynku idzie na discard rynku, a z mojej ręki i z mojego discardu idzie na mój trash?
Nie, jest prosta zasada. Jeżeli coś anihilujesz, to wrzucasz to w swój stos anihilacji.
Super, ale różnią się efekty, że możesz coś anihilować z rynku, a z tą, że możesz odrzucić coś z rynku. I trzeba uważać na wording.
Tak.
No to już
i to się generalnie, i z tego co rozumiem, jak chyba jakaś wzmianka o tym jest w instrukcji. Wszystko to się łączy z tym, że u separatystów są karty, które pozwalają ci przywracać karty zanihilowane.
Tak.
Plus zdaje się, że oprócz tego są też karty, które pozwalają przywracać karty odrzucone z rynku.
Tak, tak. Na pewno w pierwszym boksie tak było. Tutaj nie wiem, możliwe, że też.
Wydaje mi się, że coś mignęło mi takiego. Tak, bo ten droid.
Taki tani.
Tak, ten za jeden.
No cóż, mi się to nie podoba, bo nagle do mojej strefy gry, w której muszę trzymać deck, discard, zagrane karty, planetę, statki, dochodzi jeszcze jedna rzecz, czyli prywatny trash, który muszę gdzieś trzymać i mi się to nie podoba.
Znaczy inaczej, to nie jest aż takie tragiczne, jakby się wydawało, bo zwykle jak odśmiecasz karty startowe, to i tak jej nie wyrzucasz tam do rynku, tylko odkładasz gdzieś tam na bok, więc to tak naprawdę jest zinstytucjonalizowanie tego.
Tak, i to jest kwestia przyzwyczajenia, tak. Ale my się zorientowaliśmy, że powinny być różne deki w 2/3 gry, tak. I ja stwierdziłem, mnie to wali, ja będę skrzeszał skąd chcę, mundo go work, please.
No na tym etapie już tak, no ale jakbyśmy od początku o tym wiedzieli, to nie jest
pewnie
aż tak złe.
Pewnie tak.
Bardziej kwestia, że to jest takie skomplikowanie, które w sumie niewiele wnosi, bo chyba żadnej karty, która wskrzesza zanihilowane karty, nie użyłeś. Koniec końców, chyba ci się nie trafiła nie, taka.
Znaczy miałem takie możliwości, ale... Wiesz co, to na przykład był statek, który kupiłem za 4 hajsu i który generował 4 hajsu, który pozwalał się zanihilować, żebym wskrzesił sobie kartę inną.
No, szkoda go.
4 hajsu? Na co ja mam to? Tak. No weź. I to jest tylko na dostępność do pewnej karty, którą sam wcześniej świadomie zanihilowałem. To nie jest tak, że ty mi skontrowałeś generała Grievousa, bo jego bym chciał, bo mi go skontrowałeś. Nie, tego nie mogę, bo to jest inny stos...
Tak, nawet to akurat trasz. Taka karta. Jest pytanie, czy po prostu w ogóle, czy poza tym były jakieś sensowne karty, które to samo robiły.
Nie wiem.
No ale tak czy inaczej, no myśmy w to grali, mówisz ile? Godzinę, półtorej?
Dzisiaj godzinę 20:30 mniej więcej.
Godzinę 20:30, dla mnie odczuwalnie to było jak 2-3 godziny. Przez te downtime.
Dla mnie to też było za dużo. Znaczy na pewno Czasowo to trwa 2-3 razy dłużej niż gramy w szarcy.
Też.
W szarcy zamykamy w 40 minutach, 45 minutach, myślę.
Tak.
I mamy tam cały czas poczucie dynamiki takiej, nie?
Tak.
Że cyk, 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 cyk,
cyk. Ta gra jest zbyt długa i zbyt ten. Zbyt dantalemogenna jak na to, co dowozi.
Żeby też ją trochę obronić, podoba mi się w niej. Tak sobie o niej kminiłem. Podoba mi się bardzo jedna rzecz. W sensie absolutnie, jakby to przeciąganie mocy, fajnie, że tam dodatkowy jakiś mechanizm, coś tam, nie? Ale podoba mi się w niej to wyczucie, kiedy zniszczyć komuś planetę. Bo to jest tak, że jak zraszujesz na przykład pierwszą planetę, wywalisz te wszystkie pierwsze ataki, to de facto zabiłeś mu planetę w early game'ie, dałeś mu już jakiegoś skilla tak. permanentnego, nie chcesz robić tego szybko. Z drugiej strony, póki masz małe wartości, jesteś w stanie to dobrze wycyrklować, a potem możesz być może będziesz musiał to przepalić, nie? Więc to nie jest prosta decyzja i ona mi się podoba w ogóle. Kiedy stwierdzić, to jest moment, żeby zniszczyć mu planetę. Mhm. Zwłaszcza tę pierwszą. To jest kluczowe, bo gość nagle dostaje skilla. Aczkolwiek my graliśmy obie partie, w sensie naszą pierwszą partię na niebieskim boksie i pierwszą partię na czerwonym boksie z podstawowymi planetami i tam jest lustrzana planeta w obu boksach, że każdy ma w startowych planetach. Jeżeli na rynku jest jakaś... Znaczy zdobądź dowolną kartę z rynku za frajer. I ta karta, powiem ci, że grała w każdej grze w ogóle, w którą grałem i ona zawsze akurat była... potrafiła znaleźć swój moment.
Tak.
I to jest takie, aha, mam jakiegoś super Jedi'a za darmo.
I to, za darmo i na ręce.
Tak. I to z jednej strony było lustrzane i było takie, dobra, ty dostałeś tam Skywalkera, dostałem Jabę czy coś tam. A z drugiej strony, gdyby się trafiło tak, że jeden był w stanie kupić super kartę, a drugi nie, to byłoby poczucie nieuczciwości.
No i tak w pierwszej partii chyba było.
Nie, chyba właśnie było tak, że jeden kupił Vadera, drugi Luka, tylko może trochę jeden wcześniej, drugi później, nie wiem.
Właśnie coś mi się kojarzy, że Vader został skasowany zaraz po tym, jak wszedł, a potem Luke został kupiony.
Może. Natomiast mnie się też jeszcze... To już skończyłem ten krótki segment, co mi się podobało, bo cała ta koncepcja, że ty przed grą wybierasz, na które planety grasz, w takiej zaawansowanej wersji, też dla mnie bez sensu, no bo ja sobie rozłożę, przeanalizuję i ja wiem, które chcę, bo niektóre z nich są bardziej uniwersalne i dobre. A jest kilka takich, gdzie mógłbym to rzeczywiście potestować, ale raczej po kilku partiach wybierałbym stały zestaw.
No,
dla
tak,
danej frakcji.
Jak się tak przegląda, jakie tam są, to od razu się odkłada. Dobra, tej na pewno nie zagram, a tej może, ale raczej nie. No, zgram na te.
Darmowego bossa zawsze bierzesz, bo zawsze może się trafić okazja na zdobycie takiego czegoś i to jest po prostu niezłe. Więc to ten aspekt też się nie broni. No więc Shards of Infinity for Life. Ja nie potrzebuję innych deckbuilderów Ascension Style. Dziękuję.
No tak. Dwuja?
To ciężko mi powiedzieć, bo to jest kontekstualne. W sensie ja wiem, że nie będę w to grał, bo mam lepszą grę. Nie? Tak ogólnie to nie wiem, czy dałbym temu dwóje, czy truje.
No ja jednak tak. Ja jednak bym dał dwóje, bo na samą myśl, ile to się zejdzie i jakie będą z tego odczucia, stwierdzam, że wolę nie. Nie jest takie neutralne.
Ciężko mi powiedzieć. Mówię, tę grę eliminuje to, że jest podobna gra, która jest po prostu lepsza pod każdym względem i się nazywa Shards of Infinity. Więc po co mam w to w ogóle grać? Trzeci tytuł, ty zaczynasz.
Trzeci tytuł, czyli znowu dla mnie usprawnienie gry, która wcześniej istniała. Tylko w tym przypadku bardziej podobnej do oryginału. To znaczy Władca Pierścieni pojedynek o Śródziemie.
Tak.
I jest to wariacja tego, co wcześniej można było zobaczyć w Siedem Cudów Świata pojedynek. Czyli generalnie podobna mechanika zagrywania kart, które dają zasoby, które potem pozwalają kupować coraz droższe karty, gdzieś tam jakieś złoto i podobnie jak w pojedynku trochę może nie tyle przeciągania się liną, jak to tam było, ale generalnie jakiejś walki wojskowej.
Na innej płaszczyźnie, nie? Niż standardowo.
Tak, no właśnie jeśli akurat o to chodzi, to ta gra wydaje się bardziej urozmaicona i rozbudowana, jeśli chodzi o właściwie wszystkie jej aspekty chyba. Bo zasadniczo co? Siedem Cudów Świata pojedynek to jest trochę w większości kalka z normalnych Siedmiu Cudów Świata, tylko z dołożeniem tego toru wojskowego, gdzie się dosłownie przeciągamy z jednej strony na drugą.
I piramida kart.
Tak, i piramida kart zamiast draftu. Plus lekka tam reorganizacja tego, jak działają zielone. Bo tutaj się już nie gra na punkty, tylko na zebranie tam chyba wszystkich symboli, tak?
Tak, tak samo tutaj było w obu tych grach.
I tutaj jest wszystko, jeśli chodzi o takie podstawy bardzo podobne, bo też budujemy dla poszczególnych R piramidy z kart w jakichś tam konkretnych układach. Dosłownie tych samych układach, co tam.
Jakby, jak, Ja wiedziałem, że to bazuje na pojedynku. To było dla mnie jasne, wiedziałem o tym, ale jak mi pokazałeś te piramidy, które tak samo wyglądają, te karty i powiedziałeś, to działa tak, ja mówię, no czyli jak w pojedynku, to działa tak, jak w pojedynku, to tak. Działa tak, no jak w pojedynku. I doszedłeś w końcu do tej mapy, to miałem takie, och, zbawienie, może tak. Tu będzie coś innego.
Bo zielone też tutaj jest na zasadzie, kto zbierze 6 symboli, to wygrał, tak. Różnych. Tam chyba było odblokowywanie zielone symbole jakichś specjalnych pasywek też.
Było. Za 2 symbole dostawałeś jeden. Może mi się mylić z 7 cudów architekci, bo tam też są te zielone, więc jakby... Ale wydaje, mi się, że były odkryte 2 albo 3 bonusy i mogłeś wziąć jeden z nich albo wziąć w ciemno z top decku bonusów.
No generalnie tu jest podobnie, bo też za 2 takie same się dostaje bonus, albo za 3 różne się dostaje bonus. I też zależnie od tego, jakie tam się te zielone zebrało.
Największa różnica mechaniczna, która się rzuca na pierwszy rzut oka, to jest rozbicie toru militarnego na 2 aspekty. Bo tam było ciągnięcie sznura, ciągniemy.
Nawet nie wiem, czy to nazwał rozbiciem, bo to jakby jest też osobna warstwa.
Znaczy, no ja bym to nazwał rozbiciem, bo z jednej strony mamy podłużny tor i to jest teraz biegnięcie do pierścienia. Jakby tak. Tu zachowało się to, że zbierasz karty z symbolem, tak jak były tarcze, to tu są pierścienie, tylko że każdy biegnie sam i nie ciągniemy sznura.
Tak, to jest wyścig, a nie przeciąganie.
Ale nadal jest to, że masz karty z symbolami i za nie biegniesz do mety. I tu jest bardzo podobne to. Natomiast ciągnięcie sznura zostało z tego wyciągnięte.
Wycięte
na mapę, która dla mnie ma ciągnięcie sznura. To jest takie ewidentne. Ja zabijam tobie żołnierza i dokładam sobie. To jest ciągnięcie sznura, tylko wielopłaszczyznowe, podzielone na regiony i taką bardziej taktykę.
Tak. I tu jest dosłownie przeciągnięte. Znaczy tak, no bo tutaj pomijając te wieże, które jeszcze dodatkową warstwę dają, że możesz być w regionie nie mając żołnierzy, to poza tym podstawa jest, że faktycznie kto wytnie przeciwnika, żeby wejść samemu do 7 regionów.
Tak, bo tamta gra w ogóle była na punkty podstawowo, plus albo wygrasz na ciągnięcie sznura, albo na zielone. Przy czym ciągnięcie sznura było tak, że no tam jedna karta w te czy we w te to nie wygrasz, a zielone mogą ci wypaść karta na setupie i też nie wygrasz, więc generalnie to gramy na punkty, a tamte są raczej takie oportunistyczne, nie? Cele. Z samej swojej koncepcji, żeby też zmusić potem przeciwnika do kontrowania, a ty zamiast tego robisz ciekawsze wybory, a jak ci odpuści, to ty wygrasz na to, spoko.
Tutaj tam były punkty, tak? Bo już nie pamiętam aż tak szczegółów. Co? Tam było na punkty też?
Tak, po prostu się zbierało punkty.
Tak.
A tutaj nie ma punktów, zamiast tego tutaj głównym czynnikiem jest ta mapa, tak? Tak, i nawet jak się gra skończy, to sprawdzamy, kto ma na mapie więcej terenów, więc tutaj są jakby punkty.
Tak.
Więc został zrobiony taki bardzo duży fikołek i zostało to przemodelowane.
Tak, znaczy no to znacząco przemodelowane, bo jednak sumowanie punktów A, kontrola regionów na mapie, to już jest jakby inna jakość. To już nie jest takie proste, po prostu ładuję w karty i kiedyś mi to zaprezentuje, tylko bardziej w którym momencie, w który region wejść, ewentualnie jak się tam przemieszczać. Mhm. I ta warstwa, jak one tam są, ważnych miejsc?
Tak, wtedy były cuda świata, a tutaj są ważne miejsca.
Które pozwalają dostawać twierdze, które dają obecność w obszarze, niezależnie od tego, jakie tam wojska akurat stoją, plus różne jakieś tam pasywne, aktywne odpałki jednorazowe. No jest tu generalnie dużo warstw i w sumie wszystkimi się w miarę fajnie bawi.
Tak. I powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ta gra nam się bardziej podobała niż tamta? Bo ja mam kilka przesłanek.
Czekaj, tam był jakiś taki jeden problem. Czy to było, chodziło o żółte karty chyba?
Było. Znaczy nie dokładnie o żółte karty, tylko stricte o żółte karty o nazwie magazyn, drewna i tak dalej. Bo tam ekonomia działa tak, że jeżeli nie stać cię na kamień, drewno i tak dalej, to płacisz za niego 2 monety, ale jeżeli przeciwnik produkuje kamień, to za każdy kamień, który produkuje przeciwnik, ty musisz dopłacać jeszcze 1 monetę do banku. Czyli samemu idąc w ekonomię, uwalałeś ekonomię przeciwnika, a były magazyny, które polegały na tym, że a ziomeczku, od tej pory drewno kupujesz za 1. I to po pierwsze, a po drugie to była żółta karta, a żółte karty sprawiały, że od tej pory zarabiasz więcej hajsu sprzedając karty. Mm. Więc magazyny były bardzo mocne w naszym odczuciu. I takie bardzo first pickowe. I nas drażniła ich obecność. Bo nie, no to być może one nie zaburzały balansu i wiele osób nam mówi, że wcale tak nie jest, ale odczuciowo ale tak. Nas to strasznie bolało.
Zdecydowanie w tych partiach, które graliśmy, zdecydowanie tak to faktycznie wyglądało, że akurat jeżeli się danej osobie odsłoni jedna z tych fajnych kart, to nagle jakby niezależnie od tego...
Jaki masz pomysł na grę, bierzesz
tak.
To.
Tak. Tak, jakby gra nieraz spowoduje, że po prostu wygrywasz albo nie. Bo to jeszcze swoją drogą osobna kwestia, że tam chyba nie było aż tylu możliwości odwracania, zamiany kolejności.
Były cuda świata. Niektóre cuda świata sprawiały, że dawały ci dodatkową kolejkę.
Tak, no ale generalnie tam było w miarę sztywno. Tutaj generalnie jest...
Musiałeś, już ci mówię jak było. Może się mylę, ale wydaje mi się, że było tak, że i tak brałeś z piramidy kart kartę, wsuwałeś ją pod cud świata, ale wiele cudów świata dawało ci dodatkową kolejkę, więc mogłeś odkopać coś i się od razu do tego dobrać.
Tak, no coś takiego było. Tu jest ten plus, że wszystkie te 7 ważnych miejsc, które są do kupienia, powodują, że nie bierzesz karty z rynku, więc generalnie możesz stwierdzić, że jakoś tam uzbieram sobie zasoby plus złoto, żeby mieć opcję pójścia w te ważne miejsca, po to, żeby w kluczowym momencie nie musieć odkrywać przeciwnikowi kart, plus jeszcze coś zarobić za to.
Zmienić ten rytm rozgrywki, który kto wybierze co. Tak. Są takie musiki, nie?
Tak.
Te musiki były odczuwalne tam, tylko tam miałeś ze 2 takie narzędzia podczas gry, o ile miałeś dobry draft na początku.
Tak.
Bo tam był draft na początku cudów i mogło się zdarzyć tak, że jeden z graczy ma trochę więcej tych dobrych kart, a drugi nie bardzo.
Tak, tutaj narzędzia są cały czas dostępne. Plus jeszcze pomaga też to, że w tej grze jedna złota moneta zastępuje ci dowolny zasób, a nie 2 złote monety za jeden. Więc trochę jest większa elastyczność, jeśli chodzi o ekonomię.
Zarówno... Jest przyjemniej. Jest, tak? Jest o wiele prościej i jest przyjemniej.
Tak.
Nikt ci nie blokuje swoją ekonomię od twojej ekonomii.
No to swoją drogą, jakby tam to było w ogóle patologiczne.
No, w odczuciu było nieprzyjemne na pewno dla mnie. Bo tu w ogóle zauważ, że koszt, znaczy ilość hajsu niby jest, wydaje mi się, że mniejsza, bo tam chyba się zarabiało, nie pamiętam, bo to naprawdę już wiele nie graliśmy. Wydaje mi się, że tam się zarabiało 2 razy ilość obecnej rundy, czyli 2, 4, 6 kasy. Tu się zarabia 1, 2, 3, ale koszty tutaj są 2 razy mniejsze. W sensie baza już wynosi 1 za każdy surowiec, a tam baza wynosiła 2. Plus jeszcze tam miałeś, rosły ci te koszty za to, że przeciwnik ma nazbierał dużo symboli, a tutaj nie rosną.
Tak.
Więc ten element jest przyjemniejszy.
I też więcej relatywnie się zarabia z kart, no bo jednak jeżeli tutaj... Jakby wartości chyba są podobne, tylko że tutaj to złoto jest 2 razy efektywniejsze niż tam.
Tak chyba jest. W każdym razie pamiętam, że w Cudach Świata najbardziej nas drażniły 2 albo 3 rzeczy. Jedno to było właśnie magazyny. Drugie to było draft początkowy Cudu Świata i to, że ktoś ma więcej możliwości odwracania kolejki. To się naprawiło w dodatkach, bo tam doszły te tory kupowania bogów, co też potrafiło wstrzymać kolejkę. Jak się jeszcze grało z drugim dodatkiem, na który ja nigdy nie grałem, to tam też podobno mogłeś na Agorze robić akcje, przez co... No ale sam Corbox był ubogi w to odwracanie kolejek, a było ono kluczowe. I czułeś się skazany na to, którą kartę kupić. I trzecia rzecz, która nas drażniła, to to, że były zakryte karty i to było rzucanie monetą. W sensie, no dobra, to jak odkryję kartę, to jeżeli będzie to, czego ty potrzebujesz, to wygrałeś, a jak nie, to nie wygrałeś. I to się nie zmieniło.
W sensie nadal są zakryte karty,
tak,
ale nie ma takich sytuacji, że jedna karta tak potrafi cię...
Są.
Znaczy...
Przecież dzisiaj tak wygrałem którąś partię.
Dobra, okej, ale to już są, wiesz, kluczowe momenty, a nie tak, że okej, wyszła karta, która po prostu ci uwala grę i zasadniczo od tej pory już masz pod górkę.
Moim zdaniem nic się tutaj nie zmieniło, ale mnie tutaj to nie przeszkadza. Ta gra jest jakaś lżejsza w swoim charakterze, mogę bardziej grać tak zachowawczo, tak cyk, lecimy na YOLO. Nie muszę przeliczać każdego maniaka, tego czy... Jakby ciężar mam wrażenie, że się lekko tak zmniejszył. Przez takie sytuacje, że dobra, wyciągnę, wyszła ta karta, okej, trudno, to jest ta karta, której poczułeś, okej, to się zdarza, decyd. Może dlatego też to, że to było tutaj rzeczywiście pod koniec gry, a tam to nawet magazyny wychodziły w pierwszej, to nas drażniło.
Tak, właśnie to jest ta kwestia, że tam w pierwszej i drugiej erze już były takie sytuacje, że karty, no właśnie te żółte głównie powodowały, że jeśli jedna osoba je zdobędzie, to po prostu znacząco wpływa to na balans gry. Tutaj bardziej jest tak na zasadzie, okej, ta mi trochę bardziej podpasowała, więc idę oczko do przodu, a nie na zasadzie, okej, to ja teraz jestem super do przodu, a ty masz przewalone. Jakby waga poszczególnych kart po prostu jest mniejsza, mimo że nadal się jakby jakoś tam, wiesz, są istotne i się składają na całość. I tak naprawdę dopiero w trzeciej erze tu faktycznie są takie naprawdę mocne karty na zasadzie, jeżeli to się teraz odkryje, to już jest koniec gry, no ale to jest generalnie trochę też suma składowa całej wcześniejszej rozgrywki.
Tak. I no mnie to nie boli tutaj.
Tak. To jest po prostu na właściwym miejscu.
Podoba mi się też to, że cuda nie są draftowane od początku, tylko one wychodzą w czasie gry. Że widzimy, ścigamy się o ich zasoby.
I stopniowo się też budujemy pod nie potencjalnie.
Tak.
Chociaż to akurat nie ma aż takiego dużego wyboru. No bo...
no to, tutaj się też nie zdarzy taka sytuacja, że okej, okay, wydraftowałem takie, które bazują na kamieniu i ten kamień akurat wyleciał podczas setupu. Nie? Jest z nim problem duży. A ja mam cuda opierając się na kamieniu. No tutaj mamy wspólne poletko, tak? Jeżeli jesteśmy uwaleni z surowcem, to obaj. Ale też nie ma czegoś takiego jak uwalenie z surowcem. Wszystko da się nadrobić złotem bardzo łatwo.
Tak,
to było nieprzeskakiwalne. Tam to naprawdę w wielu sytuacjach było, nie no kurde, musiałem dopłacić 10 czy 12, bo jest tyle surowców, a one są takie drogie, bo mnie przeciwnik ograł na czymś ekonomicznie. W ogóle cały ten aspekt tego, że ktoś mnie ograł ekonomicznie i jestem bardzo w plecy z jakimś surowcem, był dla mnie nieprzyjemny, osobiście. Zwykła preferencja. Nie lubiłem tego, tutaj tego nie ma.
Tak, w sensie no, tam było teoretycznie kilka warstw, ale ta warstwa ekonomiczna rządziła tą grą.
Tak.
Natomiast tutaj to jest bardziej rozłożone i faktycznie, czy pójdę w wojsko, czy pójdę w ekonomię, czy pójdę potencjalnie w te zielone karty i ich pasywki.
Tak.
Jakby wydaje się, że tutaj bardziej to jest zrównoważone.
Tak, bo tam było takie, dobra, zbieramy punkty, ekonomia równa się punkty, tak generalnie. Ekonomia równa się wiele rzeczy, które da się zdobyć.
No tak,
wiadomo. Będziesz to linkami.
Bardziej kwestia akcja, to kiedy w to pójdziesz.
I pytanie, czy przeciwnik nie zaniedba twoich czerwonych czy zielonych kart. A tutaj te płaszczyzny są, może za mało graliśmy też, nie? Ale wydaje mi się, że one są bardzo równomiernie rozłożone. W sensie jasne, z pierścieniem jest tak, że dobra, ja na przykład dzisiaj to olewałem, stwierdzałem, idę w inne rzeczy i po prostu postaram się przystopować cię i byłeś trzy pola od końca też, nie?
Tak, bardzo nie jedna karta mogła, gdyby w odpowiednim momencie wyszła, to
tak,
to
więc bardzo ryzykownie grałem, ale to była moja decyzja, bo stwierdziłem, że skupiam się o wiele bardziej na innych płaszczyznach, tak? I jakby ja nie czułem tutaj tego, że któraś z nich jakoś bardzo dominuje, że trzeba iść w to, a to jest tylko zachowawcze. No to mówię, te pierścienie są takie bardziej zachowawcze, żeby tak trochę kontrolować. Ale to, czy iść te symbole, bo te symbole dają te bonusy, kurcze, one są bardzo fajne i one mam wrażenie, że więcej tak jakby ich wpada, one są bardziej znaczące, zwłaszcza jak się szybko zdobędzie, niż tam to odczuwałem. Bo tam też było to, tylko że jak zdublowałeś, to wpadał ci bonus. Nie było tego progu, że jak zbierzesz trzy różne. Tutaj bardzo też to pomaga, żeby zachęcić do pójścia szybkiego w tej
ścieżce. Daje w ogóle opcję odblokowania czegoś już w pierwszej erze, zamiast czekania do drugiej.
Tak, i to jest bardzo przyjemne. Te skille są bardzo przyjemne. To jak one ci nadają, dalej ukierunkowują twoje działania pod kupowanie kolejnych kart, bardzo daje mi paliwo na to, żeby zagrać w to znowu i spróbować wyłowić jakiś fajny bonus, na który jeszcze nie grałem, nie? No miodzio, no dla mnie miodzio. Dla mnie wskakuje do topki dwuosobówek.
No, tak. Gdzieś do czołówki zdecydowanie. O ile w 7 cudów świata pojedynek po prostu czosnek tylko na to wystawić i nigdy więcej nie siadać, o tyle tutaj bardzo chętnie bym grał więcej.
No. Więc zaskakujące, jak niewielka zmiana, bo 80% to jest ta sama gra. Mhm. Jak niewielka zmiana potrafi odwrócić odczucia z rozgrywki, dla nas przynajmniej. I też pokazuje, ja bardzo szanuję Bruno Catale, bo on ze Splendoru zrobił Splendor pojedynek i to jest dla mnie fantastyczna dwuosobówka. A z 7 cudów pojedynek, zrobił pojedynek o Śródziemie, które dla mnie też jest fantastyczna dwuosobówka. Dla mnie te crossovery z innymi autorami to jest w ogóle jego pik, jego twórczości. Fantastyczne są te dwa pojedynki. No bo tak zrobił jakiegoś Abyssa, jakieś 5 klanów, jakieś takie gierki, że tak zagrasz i tak mówisz, w sumie to nie jest złe, ale whatever, nie? A te pojedynki są dla mnie fantastyczne. Bomba. Pan Catala dobrze w duetach. Niech pan to robi więcej.
Pozdrawiamy pana.
A w ogóle wiesz, co jeszcze ci powiem? Taką jedną zabawną rzecz, którą dzisiaj na tym zastanawiałem, że w sumie to pojedynko Śródziemie naprawiło wszystkie rzeczy, na które my narzekaliśmy w tamtej grze właśnie. My na to narzekaliśmy i to zostało naprawione w tej wersji. Więc dziękujemy pani Catala, że słucha pan w imię zasad. Jest to bardzo miłe i polecamy słuchać więcej. I zmieniać kolejne gry na lepsze.
Czekaj, przyczepić do czegoś trzeba w sumie. Asymetria, w sensie jej brak.
A, no to jest rzeczywiście dziwne.
Znaczy to tak kosmetycznie bardziej, nie? Że...
Myślałem, że to będzie asymetryczna...
Tak.
Setup mapy jest asymetryczny i tyle.
Tak, znaczy asymetryczny jak asymetryczny, bo po prostu wybierasz dwie jednostki w innym, znaczy ustawiasz dwie jednostki na innym polu, ale zasadniczo te pola się niczym nie różnią.
Czy startowy gracz ma jedną jednostkę?
Nie.
Też ma dwie?
Tak.
Aha.
Czyli... Tylko monet, różni się tylko to, że pierwszy gracz ma mniej monet.
Jedną monetę
o jeden.
Mniej. Okej.
Okay. Jakby fajne tu są takie smaczki różne porobione, że faktycznie to jak ten Nazgul goni
ten tor
na torze.
Wykonanie jakby, tego, jakby
to jest coś pięknego, jest ale z drugiej super. Strony to wszystko jest kalka i dla jednej strony i dla drugiej.
Jakby... Właśnie, ja myślałem, przekonany, jak zobaczyłem w ogóle pierwszy raz, nie przekonałem się totalnie, że na tym torze będą inne bonusy. Aha. Albo, że jak to Plexi, najeżdża na ten tor hobbitów, to żeby te kółka były puste i żeby tymi kółkami pustymi, jak hobbity biegną, to tak przesuwają, że nagle, o, tutaj w puste miejsce trafia bonus, który był na torze hobbitów i w tym momencie ja próbuję tam wbiec, żeby zdobyć ten bonus. Rozumiesz, żeby te tory na siebie, bo teraz ten górny, który jest na pleksji...
W sensie chciałbyś mieć więcej bonusów jako Nazgul.
Tak, ale to byłaby, to jest fajna płaszczyzna, żeby dać bonusy.
No, tylko trzeba wtedy to zrównoważyć jakąś potencją.
Oczywiście, ale jest to płaszczyzna do pobawienia się, żeby w też taką gierkę, żeby timingowo się wstrzelić w te bonusy, które są pod spodem.
Rozumiem, aczkolwiek też z drugiej strony może to i lepiej, że to jest symetryczne i po prostu się nie wywala na tych zróżnicowaniach.
No ale gdyby ktoś zrobił dobrze, że właśnie tam jakiś bonus dla nas guli, że są w stanie tam, gdzie nie mają bonusów, wstrzelić się w bonusy, które są pod spodem, a hobbity miały jakiś inny bonusik, albo troszeczkę krótszy tor o jeden czy dwa pola, spoko. Czułbyś, ja już wtedy bym czuła symetrię, że jest jakaś tam minigierka na tym. No, kiedy biec, a znaczy, kiedy poczekać.
Tak, ale to trzeba by bardzo delikatnie do tego podejść, więc jakby bardziej kosmetyczny, estetyczny ten zarzut, a mechanicznie jakby mnie to nie boli tak naprawdę koniec końców.
No tak, bo to jest dobra dwuosobowa gra, elo. Czwarty tytuł, to ja zaczynam teraz. Była kiedyś taka gra, co się nazywała... No powiem to, bo to jakby stworzy historię. Była taka gra, co się nazywała Zaginione Miasta i ty ją sobie kiedyś kupiłeś. To była jedna z twoich pierwszych gier. Osadnicy z Katanu i Zaginione Miasta.
To, dostałem nawet.
To było 20 lat temu.
Ja to chyba dostałem.
Może od Mikołaja. Ale no mówię, to było jakieś 20 lat temu. I my od początku, okej, to jest sprytna gra, dobra gra, Knicja w swojej formie. Wtedy nie wiedziałem, co jest Knicja i w ogóle nie wiedziałem nic o grach. I dosłownie, ty wtedy miałeś Osadników z Katanu i Zaginione Miasta, ja miałem Munchkina i jakieś krapo gry, które szybko wyleciały. Labirynt Czarnoksiężnika i Dungeonir. To były krapy. Tak.
I Drakon.
I Drakon, tak. To był pierwszy taki nasz set gier. I wyszło na to, że no ty miałeś tę najlepszą. No, Zaginione Miasta są najlepszą grą. Aczkolwiek Munchkin i Osadnicy nadal jakoś tam się bronią w pewnych okolicznościach. W każdym razie były to Zaginione Miasta. Ja tak zawsze miałem do tych Zaginionych Miast takie podejście, że kurczę, to jest taka... No, kurczę, to taka sprytna jest ta gra. Ona jest taka dobra, ale ona jest taka ciasna, że tak na ręku trzymasz te karty. I tak, kurczę, chciałbyś coś zagrać, ale myślisz, że jeszcze może ci dojdzie niższa karta w tym kolorze. Jeszcze byś jakąś niższą wcisnął. To może oddasz tę, którą nie będziesz... Ale przeciwnik ją zbiera. To nie chcesz mu oddawać. I jest takie ciasno na ręku. Nie wiesz, co oddać albo co zagrać. I mnie ta gra trochę tak zawsze odczuciowo bolała. Mhm. Po jakimś czasie poznałem grę Shot and Totem, która mechanicznie jest nieco inna. Natomiast to odczucie tego trzymania kart na ręku i tam tej ciasnoty jest dla mnie stuprocentowo... tym samym aspektem w grze dwuosobowej pojedynkowej, ale koniec końców gra jest inna i ta ciasnota mnie aż tak nie bolała. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego, to sobie zaraz możemy pogadać. W każdym razie dzisiaj rozmawiamy o grze Spurobór.
Do trzech gier sztuka.
Która jest reimplementacją Shot and Totem i w 100% jest tym samym. Nawet w Shot and Totem były takie krapowe karty specjalnych umiejętności, bo to była w ogóle gra o szkotach, o klanach szkotów, którzy biją się o kamienie. Rozumiesz?
Rozumiesz.
To jest jakby samo self-explanatory, jak się mówi. Po prostu Szkoci biją się o kamienie. Klany szkockie biją się o kamienie. No jakby to jest jasne.
Proste.
Stoi 9 kamieni i my właśnie zagrywamy te układy kart. Poker, tam, kareta, kolor i tak dalej. I zostało to przerobione, koncept został przerobiony na zwierzątka, które biją o bór. Jest to dla mnie równie bez sensu, ale przynajmniej ładne. Te karty są przynajmniej ładne.
Znaczy, tu się bijemy o polany, jakby no nie, no to ma sens.
Jakby. Bijemy się o kłody.
Znaczy, no łatwiej jakby, jak to się mówi, zawiesić tą niewiarę.
Nie wiem, na pewno ta gra jest ładniejsza, dlatego sobie ją w końcu kupiłem i stwierdziłem, że po prostu je podmienię, bo te obrazki są ładniejsze, to wszystko jest ładniejsze. Natomiast co mnie dziwi, to jest to, że w Pur o Bur nie doszło do żadnej... Jakby, liczyłem na to, że wraz z nową edycją dojdzie do wywalenia idiotycznych kart, które są w pudełku tej gry. One się nazywają karty, nie wiem, jakieś zaawansowane. Ja ci nawet ich nie pokazywałem.
No właśnie.
Opis jednostek specjalnych. Jest tam około 10 czy kilkunastu kart, która każda ma jakiegoś skilla i one wywracają grę. W sensie one potrafią tak, że ty zagrasz i mówisz, przeciwnik traci kartę z tego układu.
Aha.
To jest ten poziom, nie? Czyli masz grę logiczną, w której budujemy układy i nagle masz, fuck this shit.
Tak, to na co nieraz narzekamy przy innych jakichś recenzjach, że ta gra obiecuje to, po czym losowość czy coś tam innego powoduje, że nie dowozi i nie ma szansy dowieźć. To tak to brzmi.
Tak.
Nie grałbym.
Wiem. Ja nawet kiedyś, powiem ci, że jak jestem raczkującym planszówkowiczem i zobaczyłem te karty, stwierdziłem, nie, no to będzie złe. To będzie złe, ale sprawdźmy. Sprawdziłem, okej. Okay. To nie ma sensu. I po prostu nawet jak koszulkowałem grę, to wsadziłem je pod wypraskę, zakopałem i po prostu bez koszulek one tam siedziały schowane. Ale w ogóle to zaczynam opowiadanie o tym zupełnie od końca i bardzo, bardzo naokoło.
Trochę od początku, bo najpierw było o starej grze.
Tak, więc może przejdę do sedna. Spór o bór / Schottentotten jest dla mnie nadal świetną grą dwuosobową. Polega ono na tym właśnie, że zagrywam kartę, dobieram kartę, przeciwnik zagrywa kartę, dobiera kartę, cały czas mamy na ręku 6 kart.
I jest ciasno.
Jest ciasno, ponieważ to są karty od 1 do 9 w 6 kolorach, każda karta ma jeden egzemplarz i chodzi o to, żeby przy każdym z 9 kamieni, czy tam polan, czy tam kłód, o które się bijemy, każdy gracz może wyłożyć 3 karty maksymalnie i po prostu jeżeli jesteś w stanie pokazać albo udowodnić za pomocą informacji jawnych, że no nie ma kija we wsi, przeciwnik nie stworzy już silniejszego układu, albo w momencie, kiedy oba już mamy po 3 karty przy danym kamieniu, kłodzie, polanie, to po prostu ktoś zabiera te kłody do siebie i jeżeli ktoś będzie miał 5 z 9, albo będzie miał 3 obok siebie, wygrywa grę. I w zasadzie to jest wszystko. Powiedz mi, jak twoje wrażenia, bo dzisiaj poznałeś tę grę. Ja mam tę grę od już nastu lat.
W kolekcji. I zagrałeś w nią po raz drugi.
Nie, grałem w nią wiele razy. I zawsze ją bardzo lubiłem, ale w spór o bór zagrałem dzisiaj pierwszy raz, w sensie w Nowe Szaty Króla zagrałem pierwszy raz. Podobają mi się, a ja powiedzmy, jak twój pierwszy kontakt z tą grą?
Bardzo fajne, więcej takich dwuosobówek. Jakby, tak jak w sumie mówisz, jest taka odczuwalna ciasnota, podobna do tego, co było w Zaginionych Miastach.
Już rozumiesz.
Już rozumiem, tak? Tak, jakby nie dowierzałem, bo z opisu to brzmiało, nie no, ale to jest zupełnie inna mechanika, jakby o co innego chodzi. No, tak, rozumiem. Jeden taki zarzut, jak miałbym do tej gry, że początek jest taki strasznie nijaki, bo zasadniczo zupełnie w ciemno wyciągasz te karty, chyba że akurat swarciłeś na dociągu i już na starcie masz jakiś układ.
Tak, ale jeżeli swarciłeś i zaczynasz coś tam budować, to przeciwnik widzi, ok, to odpuścić, tam nie ładować mocnego.
Tak i nie, bo to jest na zasadzie, jeżeli wiesz, że masz układ, to już możesz bezpiecznie położyć pierwszą kartę, to jeszcze przeciwnikowi nie mówi, czy ty masz tam układ, czy po prostu w ciemno idziesz, a ty już jesteś, ok, dostaję już informację o kolejnej karcie, którą mam na ręce i już mogę dalej kombinować.
Tak. Chodzi mi tylko o to, że układy, które trafiają Ci się na początku gry, są dla Ciebie lepsze, bo dają Ci możliwość zrzucenia trochę kart z ręki, dają Ci trochę luzu, ale są o tyle gorsze, że jak potem Ci przychodzi układ i nagle patrzy, o, mam pokera, to jest lepsza rzecz, ponieważ w wielu sytuacjach jesteś w stanie go władować w miejsce, o ile sobie nie zawaliłeś bardzo dużo, gdzie widzisz, że przeciwnik ułożył 3 piątki, a Ty, ha! Znaczy, no to teraz wrzucę tutaj pokera, nie?
Rozumiem, ale z drugiej strony, jeżeli nie masz żadnego układu na starcie, to po prostu wywalasz jakąś kartę i liczysz na to, że ktoś ci kiedyś do niej dojdzie, a może się okazać, że okej, to zasadniczo ta karta już przez resztę gry nic nie zrobi i tylko zablokowała ci pole.
Tak, ale dochodzi jeszcze ta decyzja, żeby warto oszacować, jak bardzo ta karta jest krapem, jak bardzo położyć ją z brzegu, jak bardzo na środku, ponieważ są te 3 sąsiadujące polany.
To prawda.
I ta zasada też, po pierwsze jest fajna, bo daje takie alternatywne zakończenie gry, a po drugie daje te decyzje, że to nie jest wszystko jedno, gdzie ja położę, że te na środku są bardziej cenne, więc jak mam dobry układ, to tam i ty już kładąc na początku żółtą trójkę na środek, ja już myślę, oho, to on pewnie ma już na ręce układ do niej, nie?
A
i
potem się okazuje, że nie.
A potem się okazuje, że to było wszystko jolo.
Tak, to jest fajne też warstwa do blefowania z drugiej strony. Tak. Także tak, znaczy to okej, okay, to jest może kwestia ogrania się.
Tak.
To bym powiedział, że z perspektywy kogoś, kto to grał w to po raz pierwszy i po raz drugi, ten pierwsza taki, powiedzmy jedna trzecia, jedna czwarta gry jest taka bardzo nie wiem co robić i po prostu wykładam karty.
No tak trochę jest, taki rozruch trochę, nie?
Tak, natomiast końcówka jest, dalsza część jest już bardzo fajna, jakby zwłaszcza jak już się wie jakby na co polować, czego wyczekiwać i jakby gdzie ewentualnie ustrzelać. Okej, on tu idzie w to ja już wiem, w co mogę tu zacząć iść, żeby mieć bezpieczną sytuację. Albo w co mogę pójść, żeby zaryzykować i mieć szansę na wygranie.
Tak, tylko dochodzi jeszcze ten jeden aspekt wady tej gry, że wiele jest takich sytuacji, kiedy mamy szczątkowe układy i my wiemy, że jeżeli ty teraz zaciągniesz czerwoną szóstkę albo dotkniesz żółtą siódemkę, to ty ukończysz układ i wygrasz kamień, a jeżeli nie, no to nie.
Tak, znaczy no...
I to jest rzut monetą.
Jest duży element losowości. Jakby ta druga rozgrywka to najbardziej chyba pokazała dzisiejsza.
Tak, miałeś dwa miejsca do wspomnienia potrzeb. Tu i tu masz rzut monetą. Fajnie było, jakbyś jeden wygrał, a drugi przegrał. Tak. Wygrałeś oba i wygrałeś grę.
No tak, no bo prawie, że od początku gry miałem dwa niepełne układy pokerowe, jakby górna i dolna karta z nich i stwierdziłem, tak. Nie wiem co wykładać, zaryzykujmy, może się uda.
No i się udało.
I się udało, ale to po prostu... Znaczy to też jest jakby element tej gry, jakby też...
Ona nie jest długa też, to się zdarza, dokładnie, to jest taki trochę push your luck na to.
Tak, bym powiedział, że większą wadą niż losowość jest dla tej gry, ile stołu zajmuje. Jakby trzeba mieć szeroki stół albo szeroką podłogę.
A widzisz, a w Shotten Totten tak nie było, dlatego że karty były węższe.
Okej.
Okay. Bo to są standard CCG, a tam to były chyba chimery czy coś. Aha. W każdym razie zajmowało mniej stołu. No, tak. Troszkę mniej zajmowało. Odczuwalnie. W sensie tutaj też rzeczywiście, jak rozłożyliśmy, miałem takie, kurczę, jakie to szerokie, a nigdy w Shotten Totten nie miałem takiego odczucia.
Uh-huh. Znaczy, nie mam porównania, jeśli chodzi o ten, Shotten Totten jako całość, natomiast tutaj estetycznie mi się w sumie podoba ta wersja. Nie wiem, kwestia...
W Shotten Totten masz białe tło i kreskówkowego szkota. Znaczy, większego lub mniejszego, takiego kucherka do takiego, wiesz, byka nabitego. Z jakąś tam tarczą, mieczem, nie? Aha. Gdzieś tam jakieś dwójka, to jak się meryt jest, coś tam, nie?
No to generalnie brzmi, ale że to jest lepsze.
Białe tło i kreskówkowa ilustracja,
to,
nie?
To brzmi, że spór jest w tym aspekcie lepszy, bo jednak jak widzę niedźwiedzia, to od razu wiem, że to jest ósemka, nawet nie muszę się przyglądać.
To jest ryś, to nie jest rosomak. Tak, bo gdyby ta piątka to był rosomak.
To zdecydowanie nie jest rosomak.
No właśnie, szkoda. Ale spoko te ilustracje są Piotra Sokołowskiego. Bardzo spoko. Bardzo spoko szata. Jest jeszcze jeden plus Shotten Totten względem tego akurat, że oprócz tego, że są węższe karty, to że pudełko było mniejsze.
Jeszcze mniejsze, bo to w sumie też nie jest jakoś specjalnie duże.
Tak, tam to było tak o 1/3 cieńsze. Gdzie wchodziły ci jeden dek kart, drugi dek kart.
Jakby no w naturalny sposób, no jeśli karty były mniejsze, no to w sumie...
Ale to pudełko... Zobacz,
no mogłoby karty, być mniejsze, to prawda.
Ono spokojnie mogłoby zajmować połowę tego miejsca, co teraz. Ale to jest gra, którą da się wstawić do deckboxa, co też jest super. Bierzesz tak. Deckbox mały i sobie bierzesz na wakacje, nie?
Tak.
Więc fajnie.
Fajnie.
Ja bym powiedział tak, dzisiaj graliśmy w dwie fajne gry, z czego... No i pojedynkiem Śródziemia jestem zachwycony po prostu, bo ja w niego nie grałem może tego, ale też... Kurczę, no... Spurobór jest takim solidnym, fajnym tytułem, który... No wiem, że to będzie dobre, ale też nie ma fajerwerków. Jest to przyjemne, działa, ale też no dla mnie to jest taka czwórka, bym powiedział. Jest to naprawdę 4+. Naprawdę dobra gra, ale też nie ma jakiejś eksplozji, nie? Entuzjazmu. A Pojedynek Śródziemia zapowiada mi się, że będzie u mnie piątką.
To ja bym powiedział, że Spór jest solidną czwórką, natomiast Pojedynek jest czwórką z potencjałem na 5. Nie jestem pewien, czy już bym powiedział, że to jest taka super gra, a jeszcze bym ją ograł parę razy.
Tak. No a reszta to tam.
No resztę już powiedzieliśmy.
Na sprzedaż.
No w sumie to taka prawie pełna gama wyszła.
Tak. Jakbyśmy jeszcze zamienili kolejność, że Pojedynek o Śródziemie jako ostatni, to nawet tak rosnące.
No i Potwory jeszcze ze Star Warsami.
Tak, to prawda, zdecydowanie. Tak, to prawda, Star Warsy to taka dla nas... Dwuja, Potwory truja, Spór czwórka, Pojedynek piątka. Tak, uogólniając bardzo.
Star Warsy graliśmy po to, żeby zobaczyć, że już nie chcemy w nie grać.
No ja już jak miałem kupione i nawet zakoszulkowałem te karty, bo ja je zakoszulkowałem po pierwszej partii w niebieskiego boksa, czy po drugiej. Po drugiej. Zagrałem się z Marianem, też mi się podobało, zagrałem drugą stroną, a potem zagrałem dwie partie z Batą i miałem takie, kurde, jaka ta gra jest długa, kurde, jaka ta gra jest, jak ten rynek się potrafi zaklopsować, Jezus Maria. Pamiętam, w ogóle, jak graliśmy w ten niebieski boks, to tak gram i mówię, no i jak wrażenia? Bata, no wolałabym w tym czasie zagrać dwa razy w twojego Spellcrafta. Ja mówię, miałem dokładnie tę samą myśl podczas partii.
No, ale nie, to znaczy, no, jeden pozytyw Star Warsów to jest, że jak dzisiaj przyszedłeś i zacząłeś opowiadać, że w sumie to tak pograłeś w tamtą wersję i już ci się tak nie podoba, to ja tak tylko powstrzymywałem się, żeby nie powiedzieć, a nie mówiłem.
No niestety, ty tak masz. A dla wyjaśnienia Spellcraft to jest taki mój prototyp dwuosobowy, który może za jakieś dwa lata będzie światło dzienne, zobaczymy. No i co? No i tyle, no. Dzisiaj 4 gry, a i tak bardzo długo. Myślę, że nie ma co przedłużać i tak gadamy godzinę. Dziękujemy i do usłyszenia w następnym odcinku lub nie. Pa, pa!
Cześć!